Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Łukasz Balwicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, tak na wstępie zapytam, jakie jest największe zagrożenie dla zdrowia publicznego na przełomie 2025 i 2026 roku w Polsce?
Jako Polacy najczęściej umieramy i chorujemy na choroby niezakaźne, tak? Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, choroby płuc, choroby układu ruchu. I to z perspektywy zdrowia publicznego, co powoduje, że chorujemy na te właśnie choroby, to są nasz styl życia, tak? To jest właśnie palenie tytoniu, to jest używanie alkoholu, to jest brak aktywności albo niska aktywność fizyczna. To są także ryzyka żywieniowe, czyli nadwaga, kończące się nadwagą i otyłością. Oczywiście też zdrowie psychiczne, tak? I uzależnienia, chociażby takie właśnie behawioralne. To są rzeczy, które w największej mierze są problemem społeczeństwa polskiego.
I jak to zdrowie publiczne nam się na przestrzeni dekad ostatnich zmienia?
Rzeczywiście,
lepiej, gorzej?
Powiem szczerze tak. Mieliśmy do czasów COVID-u, rzeczywiście wydłużaliśmy długość życia, byliśmy coraz dłużej żyliśmy i coraz dłuższe okresy żyliśmy w zdrowiu, tak? Bo nie wystarczy długo żyć, ale jeszcze, żeby to życie było w zdrowiu. I do COVID-u rzeczywiście ta średnia długość życia bardzo rosła. Mimo wszystko w dalszym ciągu mamy dość kilkuletnią, ośmioletnią różnicę między długością życia kobiet i mężczyzn. Mężczyźni żyją krócej.
Niestety.
Po COVID-zie niestety mieliśmy tąpnięcie. Wiele mieliśmy zgonów tak zwanych nadmiarowych. Już praktycznie się, można powiedzieć, wykaraskaliśmy z tego dołka. Natomiast średnia długość życia przestała nam rosnąć i zatrzymaliśmy się. Jest pewne plateau, które pokazuje, że nie przybywa nam tego zdrowia w ostatnich latach.
Mm-hmm. I jednym z, jak rozumiem, powodów i przyczyn jest, wspomniał pan już o nikotynizmie. Z początkiem tego miesiąca pan jako konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego opublikował takie stanowisko w sprawie redukcji szkód uzależnienia od nikotyny. Jak często konsultanci krajowi publikują w ogóle takie listy otwarte, można powiedzieć?
To jest jakby decyzja indywidualna konsultantów. Wtedy, kiedy uznają, że jest jakiś ważny problem zdrowotny, ważny problem społeczny, który wymaga takiego mocnego zajęcia i wyrażenia pewnej swojej opinii, no to wtedy decydują się.
A kiedy pan poprzednio opublikował taki?
Do tej pory jedynie udzielałem odpowiedzi na pewne kwestie związane z pytaniami bezpośrednimi do mnie, od Ministerstwa Zdrowia. Natomiast tutaj uznałem, że szczególnie po tym, jak WHO zajęła jasne stanowisko w zakresie właśnie redukcji szkód w nikotynie, i po obserwacji mojej dotyczącej, co się dzieje w Polsce, uznałem, że jest to czas, kiedy trzeba jasne stanowisko przedstawić.
Pisze pan w tym stanowisku m.in. rynek nikotynowy promuje jako bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnych papierosów, e-papierosów i podgrzewanych wyrobów tytoniowych, pomimo udowodnionej szkodliwości. I tak pisze pan o woreczkach nikotynowych, które ostatnio dużą popularność w Polsce zyskują.
Pisze o wszystkich wyrobach i to jest to coś, co chciałbym promować, że nikotyna, niezależnie jaką opakujemy, czy ona jest w papierosach, czy ona jest w elektronicznych papierosach, czy w tytoniu podgrzewanych, czy w woreczkach nikotynowych, jest zawsze szkodliwa i wiąże się z istotnym ryzykiem zdrowotnym. W związku z tym powinniśmy uznać tą substancję jako toksyczną, tak? I niezależnie w jaki sposób zostanie opakowana, nie wspomagać jej funkcjonowania na rynku.
A co mówią nam badania, że woreczki nikotynowe są szkodliwe? Ktoś powie, że nie są, bo przecież na przykład widzimy wiele materiałów promocyjnych, które zachęcają wręcz osoby palące, żeby się przerzucały na woreczki nikotynowe.
To jest majstersztyk marketingowy, któremu podlegamy, tak? To znaczy, że daliśmy sobie wmówić, że nikotyna jako taka nie jest substancją toksyczną. Wręcz powstały raporty spod wielu ekspertów mówiących o rekreacyjnym używaniu nikotyny. Nie ma czegoś takiego, tak? Jest to substancja mająca charakterystykę narkotyku, tak? Czyli prowadzące do uzależnienia, która pobudza nasz organizm, przyspiesza akcję serca, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi, dodatkowo zaburza funkcjonowanie mózgu, szczególnie tego młodego, który podlega kształtowaniu, tak? Tak? Wpływa na zaburzenia zachowania, brak kontroli emocji, pogorszenie wyników w nauce, tak? Więc jest to jak najbardziej, a dodatkowo jeszcze, to też trzeba na to zwrócić uwagę, wiele badań sugeruje, że wspomaga rozwój nowotworów. Być może sama nie wywołuje, natomiast w związku z tym, że przyspiesza rozwój naczyń krwionośnych, sprzyja, powiedzmy, rozwojowi komórek nowotworowych.
Wszystkich nowotworów, czy jakichś określonych?
Generalnie sprzyja wszystkim, ponieważ działa ogólnoustrojowo na cały nasz organizm, na wszystkie naczynia krwionośne. W związku z tym sprzyja każdemu rodzaju nowotworowi. Mhm.
Nie chcę pana wciągać w politykę taką twardą, chociaż sprawy, o których rozmawiamy, po części polityki
zdrowie publiczne jest niestety polityczne.
Jest niestety polityczne, dokładnie. Ale chcę pana zapytać o taką rzecz. Prezydent Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta jeszcze przysłużył się reklamie woreczków nikotynowych w Polsce?
Myślę, że tak. Niezależnie od intencji, jaka za tym stała, to myślę, że niestety się to przysłużyło, dlatego że z perspektywy zdrowia publicznego zależy nam na tym, żeby wyroby, które są szkodliwe, nie były w żaden sposób reklamowane albo ich toksyczność nie była umniejszana. Tak?
No, dużym tematem w ogóle wtedy w tej kampanii prezydenckiej było, co to w ogóle jest ten woreczek, prawda? To jest chyba tak, że wielu Polaków w ogóle nie miało świadomości istnienia takiego wyrobu.
Tak, no, niezależnie od tego, jakie były intencje, to na pewno firmom, które produkują, bardzo zależy na popularyzacji. Dlaczego? Dlatego, że powoli na świecie kurczy się rynek tradycyjnych wyrobów tytoniowych.
Te papierosy tradycyjne są już passé po prostu, tak?
Dokładnie, przynajmniej jeśli chodzi o młode pokolenie.
Natomiast, śmierdzą chociażby.
Dokładnie,
prawda?
Młode pokolenie chce sięgać po coś smacznego, coś, co ma ładny zapach, ładny smak. W związku z tym woreczki nikotynowe są odpowiedzią przemysłu tytoniowego na kurczący się rynek właśnie tytoniowy, jeśli chodzi o młodych, i chcą, że tak powiem, promować te wyroby właśnie wśród młodej klienteli.
Mm-hmm. I jakie to może rodzić niebezpieczeństwo no takie społeczne, bardzo szeroko pojęte?
Znaczy, przede wszystkim nam zależy, żeby młodzież jak najpóźniej, a najlepiej w ogóle, tak, nie miała styczności z substancjami narkotycznymi, tak, które wprowadzają przymus uzależnienia i dodatkowo modyfikują funkcjonowanie mózgu, tak? To znaczy, no właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, nikotyna zaburza procesy poznawcze, obniża wyniki w nauce, tak? Doprowadza do przymusu, można powiedzieć, brania z tej substancji. Dodatkowo my też z różnych badań wiemy, że wtedy, kiedy mamy kontakt z nikotyną, chociażby właśnie, czy to w saszetkach nikotynowych, czy w e-papierosach, częściej młodzież sięga po te tradycyjne także wyroby tytoniowe, bo jakby już nie ma tutaj problemu takiego wejścia. Dlatego musimy robić wszystko, tak, żeby chronić przede wszystkim osoby młode przed wchodzeniem. I dlatego sugerowanie, że coś jest bezpieczne, coś jest praktycznie nieszkodliwe, tak, no jest całkowicie przeciwne naszym celom. Tak.
Czyli Szwedzi na przykład, o których tutaj już wspominaliśmy, zapowiadając naszą rozmowę na antenie. W Szwecji taka kampania popularyzująca woreczki nikotynowe i też, jak rozumiem, producenci próbują pokazać, zobaczcie na Szwecję, rzućcie palenie jak Szwecja, tak? Zmieńcie tradycyjne papierosy na te woreczki nikotynowe. To nie jest dobra droga?
No nie, niestety. Badania pokazują, że Szwedzi mają teraz problem właśnie z epidemią używania właśnie saszetek i też dawniejszej formy w takich woreczków, czyli snusa zawierającego tytoń. Mają problem właśnie z popularyzacją młodzieży. I tak naprawdę Szwecja, przykład szwedzki jest nadużywany, tak? Ponieważ mówi się, że właśnie to snus, to woreczki nikotynowe doprowadziły do spadku używania tradycyjnych wyrobów tytoniowych, bo rzeczywiście w Szwecji, jeśli chodzi o zwykłe papierosy, pali je około 5% dorosłej populacji. Natomiast do tego doszliśmy zupełnie innym, znaczy Szwecja doszła zupełnie innymi sposobami.
A to się przełożyło na spadek chorób na przykład, o których pan wspominał na początku?
Takich klasycznych tak, ale no, znaczy właśnie spadek używania wyrobów tytoniowych na pewno wiąże się w konsekwencji chociażby ze zmniejszeniem częstości raka płuca, czy chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawały, czy udary. Natomiast Szwecja osiągnęła ten sukces nie dzięki snusowi, tylko dzięki rzeczywiście jasnej, klarownej polityce antytytoniowej. Tak? Szwecja była jednym z pierwszych krajów, która wprowadziła powszechny zakaz używania wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Tak? Wprowadziła bardzo mocne regulacje, jeśli kto może kupić te wyroby tytoniowe. Podwyższano podatki na tradycyjne wyroby tytoniowe i osiągnięto właśnie ten sukces. Jednocześnie na rynku funkcjonował właśnie snus, a od niedawna także woreczki nikotynowe. Natomiast w pewnym momencie Szwecja, dlatego też, że była producentem, doszła do wniosku, że właśnie z pomocą też, można powiedzieć, firm międzynarodowych, że warto to promować. No i teraz ma zupełnie odwrotny problem, czyli ma rzeczywiście niski procent, znaczy zatrzymał się tak naprawdę, bo widzimy też, że nawet lekko minimalnie znowu palenie tytoniu wzrasta, ale dlatego, że utrzymujemy uzależnienie nikotynowe i łatwo w tym momencie migrować między różnymi produktami.
Między różnymi substancjami, różnymi formami, o tak, tego.
Dokładnie.
Tak można powiedzieć. Panie profesorze, co możemy zrobić na gruncie naszego prawa, żeby te sytuacje naprawiać, zmieniać? Bo pan pisze o tym, że trzeba przede wszystkim stosować te przepisy, które już są. Mamy martwe przepisy w tym zakresie?
Niestety mamy martwe, dlatego że mamy małą egzekucję. Tak? To znaczy, że przepisy są skonstruowane tak, że dają pewną dowolność, tak, stosowania. Dają też, można powiedzieć, te procedury, które sankcyjne, które są nałożone, one często powodują, że to trzeba, nie wiem, sąd jest do tego potrzebny. Tak? Często nie nakłada na przykład nie mamy procedury administracyjnej, tak? Nałożenia, nie wiem, kary za sprzedaż nieletnim. To jest procedura, która wiąże się z ukaraniem przez policję, można się do tego odwołać, do sądu i tak dalej. To powoduje, że młodzież nie ma problemu z nabywaniem tych wyrobów. Podobnie jest z reklamą, chociażby w mediach społecznościowych wielu celebrytów, tak? Niestety reklamuje właśnie te wyroby i bez jakiejś konsekwencji. Nie ma instytucji, które by, można powiedzieć, ścigały za te pewne nielegalne zadania, za działania, ponieważ my w zakresie wyrobów tytoniowych mamy całkowity zakaz reklamy w Polsce.
Natomiast no w mediach tradycyjnych nie ma z tym raczej problemu.
Dokładnie, natomiast nikt nie kontroluje mediów społecznościowych. Wydaje mi się to, że wielkim niedociągnięciem po prostu egzekucyjnym tego prawa. My musimy je stosować, ale jednocześnie nie powinniśmy dać się przekonywać właśnie w dużej mierze wielkim koncernom, że powinniśmy inaczej traktować, nie wiem, saszetki nikotynowe i tak dalej. Czyli różnicować, można powiedzieć, te podejście legislacyjne. Nie. Wszelkie wyroby zawierające nikotynę powinny być objęte podobnymi sankcjami i podobnym prawem.
Podobnymi, czyli wrzucone w jeden wór dosłownie?
W dużej mierze tak, dlatego że my wiemy, że kiedy nałożymy jakieś specjalne obciążenia na jeden wyrób, tak, i zaczynamy sugerować konsumentom, ale ten wyrób to my tak niepoważnie traktujemy, to w tym momencie otwieramy furtkę do korzystania z innych wyrobów. Z perspektywy przynajmniej inicjacji i młodzieży to jest niestety działanie przeciwskuteczne, bo to ona jest wrażliwa na te sygnały.
A jak dużo czasu mamy na zmiany? Bo pan pisze o tym, że jeżeli nie zostaną wdrożone spójne i zdecydowane działania w zakresie reklamy, dostępności, cen i nadzoru, kolejne pokolenia młodych Polaków będą uzależniać się od nowych produktów nikotynowych zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez koncerny tytoniowe.
Tak, my mówimy o tak zwanym właśnie zastępowalności. Przemysł tytoniowy kalkuluje na kilkadziesiąt lat w przód i wie, że w związku z tym, że jest właśnie duży ostracyzm, jeśli chodzi o palenie, no, musi zabezpieczać się na swoje interesy na przyszłość. W związku z tym planuje właśnie marketingowe działania popularyzujące wśród młodzieży. I my widzimy, jeśli chodzi o dorosłą populację, na przykład o e-papierosy, elektroniczne papierosy, to raptem góra 6% dorosłych Polaków je konsumuje. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to jest nawet i 20 i 30% w zależności od grup nastoletnich, które używa po prostu e-papierosów na co dzień. I to widać jasno, że ta strategia zadziałała, tak? Właśnie nie chodzi... I tak naprawdę daliśmy się oszukać, bo przemysł tytoniowy mówił, a mam coś dla tych zatwardziałych palaczy. Niech oni może przerzucą się z tego zwykłego palenia na te papierosy. Bzdura. Absolutnie tak się nie stało, natomiast młodzież sięgnęła po te wyroby i niestety przygotowujemy nowe pokolenie, które będzie uzależnione od nikotyny często na całe życie.
To smutne bardzo przewidywania po prostu. Pytanie, czy z tym coś rzeczywiście można zrobić. Wracając do mojego pytania, ile mamy czasu, żeby... to jest tak, że te działania trzeba podjąć tu i teraz już?
Zdecydowanie tak, dlatego że no przemysł nie śpi, nie? Bo tutaj też tak się często rządzącym się wydaje, że coś uchwalą i to będzie działało, nie? Natomiast no, rynek nie znosi próżni, tak? Właśnie przemysł sięga na przykład ostatnie modyfikacje w zakresie e-papierosu. Tu obłożyliśmy opodatkowaniem pewne, nie wiem, urządzenia. To już przemysł zmienił konstrukcję tych urządzeń, żeby obejść na przykład obciążenia podatkowe. W związku z tym, no, do tych przepisów trzeba podchodzić bardzo proaktywnie, tak? Po pierwsze, uznać, że nikotyna jest substancją uzależniającą i nie dopuszczać do funkcjonowania na rynku nowych wyrobów. I ja sobie wyobrażam, i są takie przewidywania, że za chwileczkę pojawią się na przykład na rynku lizaki dla dzieci z nikotyną, tak? Bo polskie przepisy absolutnie nic o tym nie mówią, tak? To znaczy nie ma konieczności rejestracji pewnych produktów, nie? Więc możemy się spodziewać wyrobów spożywczych, na przykład które zawierają nikotynę i które nie będą objęte żadnymi sankcjami i legislatorzy będą się przez 5 lat zastanawiali, czy objąć, czy nie objąć. Tak było w przypadku saszetek nikotynowych. Przez kilka lat funkcjonowały swobodnie, pozwalaliśmy na ich reklamę, pozwalaliśmy na rozdawanie i to nasze badania pokazują, że młodzież otrzymywała te wyroby jako darmowe próbki na różnych na przykład imprezach.
Podsumowując to wszystko, działania potrzebne jak najszybciej. Pozwolę sobie na drobną ironię. Ciekawe, co by zrobił prezydent Karol Nawrocki, gdyby takie przepisy trafiły na jego biurko. Ale nie chcę otwierać tej politycznej dyskusji. Panie profesorze, na koniec chcę zupełnie poważnie zapytać pana o jedną rzecz. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Polsce?
Ja myślę, że sposób używania sztucznej inteligencji, dlatego że my na przykład jako naukowcy, tak, często korzystamy, na przykład ona pozwala nam szybciej przeglądać pewne dowody naukowe, szybciej robić przeglądy literatury, podsumowywać pewne dokumenty, które
ale
często nie mamy czasu.
Ale każdy medal ma dwie strony.
Tak. Natomiast niestety musimy wziąć pod uwagę, że sztuczna inteligencja może być wykorzystana chociażby do dezinformacji, tak, do wpuszczania czy do internetu bardzo wiarygodnie wyglądających na przykład wyników badań, tak, bardzo wyglądających porządnie, ekspercko, tak, na przykład pewnych raportów, tak, które sugerują na przykład jakieś fałszywe informacje medyczne, medyczne, zdrowotne, Polacy mogą się tym kierować, tak, i tym samym źle wybierać, nie? Dlatego my musimy mieć bardzo pod ścisłym nadzorem to, co sztuczna inteligencja produkuje, jakie informacje także wpuszcza do przestrzeni publicznej i jak Polacy korzystają z niej, bo wydaje mi się, że no nie możemy pozwolić sztucznej inteligencji nas leczyć, tak, ani dać jej wiodącą rolę, jeśli chodzi o doradztwo w zakresie zdrowia.
No, doktor Google, tak zwany popularny wśród wielu pacjentów, teraz ma asystenta w postaci czata GPT. I to taka też puenta gorzka naszej rozmowy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.